Jest pan po spotkaniu z takiej telekonferencji z samorządowcami z województwa lubelskiego. Jak radzą sobie z kryzysem związanym z epidemią samorządowcy? Na co dzisiaj najbardziej się skarżą? Jakie są te największe problemy? Jakie są te najpilniejsze potrzeby?
Tak, rzeczywiście poprosiłem pana marszałka Jarosława Stawiarskiego o taką możliwość rozmowy z samorządowcami z województwa lubelskiego jako wicepremier polskiego rządu, ale również jako poseł z reprezentujących mieszkańców tego województwa. Chciałem mieć taką relację z pierwszej ręki. Nie tylko o tym, co się dzieje, jakie są wyzwania, jakie problemy, ale jakie są też oczekiwania, jak władza rządowa może na te problemy odpowiadać. My podejmujemy bardzo wiele działań. To są dwie wielkie ustawy, które już przyjęliśmy w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej. Trzecia wielka ustawa przygotowywana, która będzie w przyszłym tygodniu procedowana w Sejmie. Ale dzisiaj samorządowcy zwracali uwagę na możliwe negatywne skutki epidemii i co za tym idzie spowolnienia gospodarczego dla budżetów samorządowych. Budżety już w wielu samorządach jeszcze przed epidemią były bardzo napięte. Wiele samorządów osiągnęło właściwie taki maksymalny poziom zadłużenia. To dzisiaj grozi nie tylko niemożliwością wykonywania zadań w sytuacji, kiedy te wpływy byłyby mniejsze, a one pewnie w wielu przypadkach będą mniejsze. No, mniej firm działających, więcej osób potencjalnie bezrobotnych, no to będzie miało wpływ również na budżety samorządów i może również mieć wpływ na ograniczenie inwestycji samorządowych. To byłoby bardzo niedobre, bo te inwestycje samorządowe, tak jak te duże inwestycje wykonywane przez instytucje rządowe, to jest niezbędny czynnik tego, abyśmy po kryzysie zdrowotnym, po tym kryzysie epidemicznym bardzo szybko zaczęli stawać na nogi również gospodarczo. Inwestycje zawsze są kołem zamachowym gospodarki, kołem zamachowym wzrostu gospodarczego i niedobrze by się stało, gdyby samorządy te inwestycje ograniczały. Stąd rzeczywiście musimy znaleźć sposoby, które spowodują, że tych środków w budżetach samorządowych na inwestycje właśnie, na działania prorozwojowe będzie więcej.
Jakie rozwiązania konkretnie dedykowane samorządom tutaj proponuje rząd, żeby właśnie uniknąć tej sytuacji, która spowoduje, że w pewnym momencie samorządowcy, burmistrzowie, wójtowie, starostowie spojrzą w oczy mieszkańcom i powiedzą, nie mamy pieniędzy.
To na pewno przede wszystkim w tej chwili są rozwiązania, które nazwałbym rozwiązaniami pośrednimi, czyli rozwiązania, które mają pozytywnie wpływać na rynek pracy, na kondycję przedsiębiorstw, bo to się wprost przekłada później na wpływy samorządów. No, im więcej miejsc pracy obronimy dzisiaj, tym większe będą wpływy z podatku PIT dla samorządów, a to jest w przypadku gmin prawie połowa wszystkich wpływów podatkowych. Im więcej firm przetrwa ten okres i będzie mogło spokojnie wznowić swoją działalność, tym więcej podatku również od działalności gospodarczej, podatku CIT do tych samorządów trafi. To są ogromne środki, setki miliardów złotych, które będą płynęły bezpośrednio na wsparcie przedsiębiorstw, również w postaci gwarancji kredytowych, różnego rodzaju ulg, zwolnień podatkowych, zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne. To wszystko powinno mieć pozytywny wpływ również na budżety samorządów. Ale rozmawialiśmy dzisiaj też o chociażby takich rozwiązaniach, które dotyczyłyby zniesienia ograniczeń dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych, tych limitów zadłużenia w sytuacji, kiedy byłyby to środki nieprzejadane, nie przeznaczane na działalność własną samorządów, tylko przeznaczane właśnie na inwestycje, chociażby na dopłaty do różnego rodzaju programów rządowych. I tutaj przechodzę do trzeciego obszaru, czyli tego, aby chronić rzeczywiście te programy, które dzisiaj są programami bezpośrednio transferującymi miliardy złotych do samorządów. Takim programem jest program dróg samorządowych. W ostatnich dniach kolejna transza środków jest przekazywana do samorządów, również tutaj w województwie lubelskim. Dyskusja dotyczyła również tego programu. Samorządowcy wskazywali na konieczność przemyślenia poziomu dofinansowania. Ten poziom w niektórych przypadkach to jest poziom 50%. No, niektórych samorządów na pewno nie będzie stać, żeby dołożyć tą drugą połowę, więc być może warto przemyśleć i jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, aby być może kosztem ilości tych inwestycji ten poziom dofinansowania był znacznie większy, 90% chociażby procentowy w sytuacji tych samorządów, które są w gorszej sytuacji finansowej.
Panie premierze, jest pan też człowiekiem, który odpowiada dzisiaj za to, by wybory prezydenckie w Polsce odbyły się za 3 tygodnie. Tymczasem posłowie Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk, Marcin Kierwiński zapowiedzieli złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana, przestępstwa wyborczego. Ich zdaniem chodzi o bezprawny druk kart do głosowania.
Bardzo ja się śmieję, jak pan to przypomina, te głosy, chociaż oczywiście je znam, ale to pokazuje, w jakiej kondycji dzisiaj umysłowo umowej znajdują się politycy opozycji. No, polityk, który chce uchodzić za poważnego polityka w demokratycznym państwie, który groży więzieniem ministrowi czy urzędnikowi państwa za to, że ten chce przeprowadzić wybory zgodnie z obwieszczeniem marszałka Sejmu, wybory, które są konstytucyjnym obowiązkiem i które mają być przeprowadzone w konstytucyjnym terminie. No to zaiste pokazuje rzeczywiście, jakiej jakości mamy dzisiaj opozycję w Polsce i jacy politycy ją reprezentują. Ale już przechodząc poważnie, bo trudno rzeczywiście się poważnie odnosić do tych wypowiedzi. Wybory są zarządzone na 10 maja. Nikt tej daty dzisiaj nie zmienił. Co więcej, no nie ma zgodnego z prawem i z konstytucją mechanizmu zmiany tej daty. My się rzeczywiście znaleźliśmy w sytuacji trudnej, bo te wybory muszą się odbyć w sytuacji w epidemii, w sytuacji zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli. Dlatego szukamy jako rząd, jako większość parlamentarna takich rozwiązań, które będą służyły bezpiecznemu przeprowadzeniu tych wyborów. Stąd pomysł wyborów korespondencyjnych. One wymagają przygotowania, wymagają rzeczywiście podjęcia wcześniejszych działań. Te działania zostały podjęte w oparciu o mocną podstawę prawną, a mianowicie ustawę przeciwdziałającą epidemii COVID-19, ustawę, która nie tylko została przyjęta przez wszystkie partie w parlamencie, w tym Platformę Obywatelską i inne partie opozycyjne poparły te rozwiązania i ta ustawa daje panu premierowi możliwość zlecania działań czy nakazywania działań wszystkim instytucjom państwa, również podmiotom gospodarczym, które służą właśnie zapewnieniu bezpieczeństwa w okresie epidemii. Pan premier, korzystając z tych prerogatyw, wydał decyzje nakazujące Wytwórni Papierów Wartościowych, druk kart wyborczych, a Poczcie Polskiej przygotowanie wszystkich działań, które będą służyły temu, aby te wybory w konstytucyjnym terminie mogły się odbyć w drodze korespondencyjnej. Te przygotowania się toczą. Jestem przekonany co do tego, że obie instytucje się wywiążą ze swoich zobowiązań i że wybory będą się mogły w tym terminie odbyć po tym, jak ostatecznie wejdzie w życie ustawa regulująca również możliwość przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Tylko jedna uwaga na koniec. To nie jest tak, że za te wybory odpowiada rząd, czy jakikolwiek minister, czy jakikolwiek inny urzędnik, czy polityk. Za te wybory, tak jak za wszystkie poprzednio, odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze. Tu się nic nie zmienia. Będą normalne komisje wyborcze, komisje gminne, tych komisji będzie mniej, ale to one będą liczyły głosy, one będą konstruowane dokładnie w takiej samej zasadzie jak dotychczas, z możliwością zgłaszania kandydatów do tych komisji przez wszystkie komitety wyborcze, przez wszystkich kandydatów w tych wyborach startujących. Te komisje zapewnią uczciwe przeliczenie głosów dokładnie na tych samych zasadach, jak to się działo dotychczas. To nie są wybory, które organizuje rząd. Poczta Polska jest tutaj tylko operatorem, który dostarczy Polakom pakiety wyborcze, dostarczy karty wyborcze. To jest głosowanie się będzie odbywało tak jak dotychczas. Także chciałbym wszystkich uspokoić wbrew temu, co wygaduje w tej sprawie opozycja, która boi się tych wyborów, bo wie, że nie stanęła na wysokości zadania, że kandydaci nie uzyskali poparcia, nie uzyskują poparcia Polaków w sondażach. Chce te wybory za wszelkie ceny storpedować. One się odbędą w najbardziej demokratyczny, tajny i bezpośredni sposób.
To jeszcze na koniec chciałem, panie premierze, zapytać właśnie o działania Poczty Polskiej, bo już płyną głosy niektórych samorządowców o tym, że nie przekażą Poczcie Polskiej spisu wyborców. Czy to skomplikuje proces przygotowania do tych wyborów?
Przede wszystkim takie zapowiedzi są łamaniem prawa i ci samorządowcy muszą mieć tego świadomość. Są wprost zapisy dzisiaj w ustawie dotyczącej walki z epidemią. Ten przepis mówi wyraźnie, że samorządy są zobowiązane do tego, żeby przekazać dostęp do wszelkich rejestrów i wszelkich spisów dotyczących obywateli takiemu właśnie operatorowi wyborczemu i musi to być zrealizowane. Każdy z samorządowców, który dzisiaj mówi, że tego nie wykona, po prostu musi mieć świadomość tego, że będzie łamał prawo ze wszystkimi konsekwencjami, jakie złamania prawa w państwie demokratycznym wynikają.
Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo również, do usłyszenia.